Znamy już podstawy programowe dla szkół podstawowych i przedszkoli. Jak zwykle w takich przypadkach jest trochę kontrowersji. O tym z honorowym profesorem oświaty Marią Bartnicką rozmawia Lech Pilarski.
No, powołujemy się na autorytet. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, bardzo mi miło, że jestem autorytetem, bo rzadko jestem autorytetem, ale miło.
No, ale dla uczniów z pewnością i dla wielu nauczycieli także. Zacznijmy może od filaru. Zatem jaka jest odpowiedź pani na ewentualne propozycje, by jednak nie zmieniać szkół, żeby gimnazja nadal były?
Znaczy, ja z gimnazjami bezpośredniego doświadczenia nie miałam, bo od wielu lat pracuję w szkole ponadgimnazjalnej, ale obserwacja młodzieży szkół ponadgimnazjalnych nasuwa taką refleksję, że te gimnazja wcale nie były dobrym pomysłem. On może wynikał z jakichś takich bardzo racjonalnych i dających się zrozumieć przesłanek, bo to było nawiązanie takiego przedwojennego, dobrego wykształcenia.
O, jak się czyta Sata Mackiewicza i wielu innych publicystów, którzy oceniali postępy i reformę Jędrzejewicza, to lepiej tego nie cytować przed 23. Strasznie się przejechali.
No właśnie. I tutaj też temu przyświecały jakieś tam założenia, może szlachetne, ale realizacja okazała się jednak chybiona. No, to były 3 lata.
Cieszy się pani z powrotu do czteroletniego licenium.
Oczywiście. Każdy normalny nauczyciel moim zdaniem cieszy się, liceum cieszy się z tego, że to będą 4 lata jakiejś pracy, której efekty mogą być o wiele bardziej mierzalne, brzydko mówiąc, niż przy 3-letnim liceum.
No ale właśnie też są takie zarzuty, że no nie będzie ocen zewnętrznych, że postępy...
Ale oceny zewnętrzne będą, bo egzaminy będą zewnętrzne przecież.
No ale niektórzy wróżą, że wrócimy do tej matury sprzed laty, takiej wewnętrznej.
Nie, ja w to nie wierzę.
Nie dojdzie do tego?
Myślę, że nie. Myślę, że struktura tych egzaminów zewnętrznych jest tak już jakby mocno i dobrze zaklimatyzowana, tak, że tutaj zmiany są zupełnie niepotrzebne.
Taka ocena zewnętrzna jest potrzebna
oczywiście
w szkole?
Oczywiście, że tak. Ależ oczywiście,
pani profesor,
że tak.
Również?
No oczywiście, że tak. Każdy powinien mieć szansę się sprawdzić, prawda, przed jakąś niezależną komisją, a nie przed swoimi znajomymi, bo to żadne sprawdzenie, no.
To sama podstawa programowa. Jak pani ją ocenia? Zmusiłem panią do przeczytania tego wszystkiego. Nie, pewnie pani profesor zaraz zacznie się zarzekać, że nie uczy w podstawówce, no ale później pani profesor konsumuje tę podstawówkę w liceum.
Ja się nie zarzekam, że nie uczę w podstawówce, bo jakby myślę o swoim wnuku, który się będzie uczył w podstawówce, prawda? I który będzie musiał przez to przejść. Także
no to
myślę,
jak? To będzie dobrze wykształconym Polakiem? Znaczy,
ja powiem tak. Nie widzę w tej podstawie niczego złego. Nie widzę niczego jakiegoś super nowoczesnego, prawda? I nie wierzę w sens takich oczekiwań. Podstawa kształcenia tego humanistycznego musi zawierać pewne treści, które są związane z tak zwanym jakimś kanonem kulturowym, prawda?
Kodem
kulturowym danego narodu, prawda? I tutaj to jest, i przez lata to jest, i przez lata to musi być. Ta pogoń za taką nowoczesnością, łatwością, prawda? Czy jakimś odrzucaniem tego, co jest balastem, dla niektórych się kończy bardzo, bardzo źle, bo jednak w mentalności ludzkiej, w myśleniu o świecie, o drugim człowieku, a literatura do tego skłania, musi być jakaś wspólna część, prawda? I te lekturki, część z nich ja czytałam, jak byłam dzieckiem, nie część z nich to są rzeczy nowe, ale już jakoś tam weszły w tę tradycję. To są lekturki, które takie dziecko moim zdaniem powinno przeczytać i nie widzę tutaj niczego, co byłoby jakąś kontrowersją, prawda? Czy co mówiłoby źle o tej podstawie. Nie widzę tu niczego niepokojącego.
Wymagania opisane na tych wielu, wielu stronach są rzeczywiście wielkie, ale jak pani teraz uczy tych młodych ludzi, to pewnie odnosi pani takie wrażenie, podobnie jak ja, że nie piszą, mało czytają, słabo się ze sobą komunikują, siedzą w tych komórkach, wysyłają sobie te memy i skróty i potem to słychać i widać.
Tak, tylko Ja twierdzę, że bardzo dużo zależy od nauczyciela, naprawdę. Jeśli młody człowiek, szczególnie właśnie może bardziej w szkole podstawowej niż w szkole ponadpodstawowej, bo jeśli ten młody człowiek, który przychodzi do szkoły jednak z jakimś tam zaufaniem, że to będzie to środowisko, które i on zaakceptuje i on zostanie przez nie zaakceptowany, jeśli ten młody człowiek trafi na nauczyciela, który będzie mądrze, aczkolwiek bardzo skutecznie i jakoś tak efektywnie zachęcał do tego czytania i będzie mobilizował do tej rozmowy o czytanych tekstach, prawda? I będzie autentycznie w to zaangażowany, to wierzę, że i ci młodzi ludzie będą zaangażowani.
Bez tego to nie mają możliwości.
Bez tego jest
jednak
trudno.
W podstawówce, jeśli się nie nauczy czytać, jeśli się nie nauczy recytować, czyli zapamiętywać utworów, nie zostanie zachęcony do pisania, to później tak, w liceum to już jest katorga.
Tak, to już jest trudno. I to jest trudno dla niego i trudno dla tego nauczyciela, prawda, szkoły średniej. Dlatego tutaj w szkole podstawowej naprawdę trzeba bardzo dużo, może nawet kosztem czasami jakichś treści, uczyć tej takiej autentycznej potrzeby czytania, potrzeby rozmawiania o tekstach, które się przeczytało. Tym bardziej, że to są naprawdę bardzo takie ciekawe teksty i takie, które mogą robić wrażenie. A oprócz tego no, są nazwiska polskich twórców, które muszą być. Musi być Mickiewicz, musi być Sienkiewicz, prawda? Muszą być pewne nazwiska, bo każdy naród ma swoich twórców, ma swoją kulturę i do dobrego tonu należy znajomość, prawda? I tych dzieł, i tych nazw.
I nawet jeśli noszą nazwisko René Gościnny i Jean-Jacques Sempé, no to właśnie. Też wchodzą do kodu kulturowego i językowego. Chodzi o Mikołajka.
Tak.
No oczywiście. No ale Henryk Sienkiewicz, Pustyni w Puszczy i Mazurek Dąbrowskiego i mity,
no
i
właśnie.
Biblia, wszystko
no
jest.
I baśnie.
Ja tutaj nie widzę jakichś takich wielkich braków. Jeśli ktoś chce, to się do niej może doczytać.
Nie, ale to w ogóle nie ma sensu, bo te lektury obowiązkowe są w wyborze niewielkim naprawdę, a uzupełniające dobiera nauczyciel, biorąc pod uwagę klasę, możliwości, prawda, percepcyjne, możliwości sensownego omówienia tej lektury, prawda, czy zainteresowania uczniów tą lekturą. Więc tutaj jest też duże pole dla nauczyciela tak naprawdę, a ta lektura obowiązkowa jest minimalnej ilości. Tego nie ma tu wcale bardzo dużo. Na cały
czyli
rok
co, bardziej się interesujmy swoim nauczycielem, czy nauczycielem naszych dzieci, jakie mają umiejętności i kontrolujmy, czego nauczyciel wymaga, żeby ewentualnie no jednak przekazać informację, że coś jest nie tak. Nauczycielowi oczywiście.
No tak, a z drugiej strony też no, warto by nauczycielom uświadomić, że takie zaangażowanie i taka chęć, prawda, pracy z dzieckiem i taka wiara, że to dziecko się naprawdę rozwija, bo to jest ten czas, kiedy widać ten rozwój dziecka może bardziej wyraźnie niż w późniejszych latach, że warto się autentycznie zaangażować w ten proces nauczania, bo to polonista kształtuje wrażliwość, prawda, kształtuje jakieś takie dobro nawet w człowieku i to jest ważne i dlatego no, polonistą nie może być każdy człowiek. No, to jest człowiek szczególny jak się już tym polonistą jest, to trzeba jakby mieć tego świadomość, prawda?
Bo każdy z nas musi umieć pisać, musi umieć mówić i musi umieć czytać.
Po to nawet, żeby być inżynierem, prawda, lekarzem, czy wcale niekoniecznie humanistą.
Albo prowadzącym program radiowy.
Tak
dziękuję
jest.
Bardzo.
Dziękuję.
Z profesor Marią Bartnicką, polonistką z III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, rozmawiał Lech Pilarski.